Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Te dwie siostry to jest dla mnie, przynajmniej w kontekście tego mojego dzisiejszego wystąpienia, wdzięczność i uwielbienie. Chciałem się pochylić nad wdzięcznością i uwielbieniem, które są ze sobą mocno powiązane. Tak jak te tytułowe dwie siostry. Obie są obecne podczas naszych coniedzielnych spotkań. Zespół muzyczny przynajmniej dwa razy prowadzi uwielbienie, a pastor Mirek często zachęca nas do wyrażania swojej wdzięczności. Czytając Stary czy Nowy Testament, natrafiamy na teksty zachęcające nas do wdzięczności. No, pozwólcie przytoczyć jeden przykład. O, nawet to działa. A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteśmy powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. O, mamy wypisane, skąd te fragmenty są wzięte, także nie będę o tym mówił. Wygląda na to, że przez Biblię Bóg napomina nas do wdzięczności. Wiemy, że takie napominanie może się kojarzyć z nachalnością, jaką osoba, która coś dla nas zrobiła, domaga się czy prosi się o jakiś znak z naszej strony, że żeśmy to zauważyli, jesteśmy wdzięczni. Jeżeli jednak rzeczywiście coś uzyskaliśmy, to danie takiego znaku czy wyrażenie takiej wdzięczności jest jak najbardziej na miejscu i dobre. Świadczy o tym, że dostrzegamy wysiłek skierowany, jakby nie było ku naszemu dobru. Łatwo jest o tym zapomnieć, kiedy ten wysiłek staje się tak powszedni jak powietrze. Jak to ma miejsce na przykład w relacji rodzic-dziecko. Niestety, łatwo jest też dostrzec tego, czego nam w działaniu innych względem nas brakuje. Wtedy te mniej lub bardziej domniemane braki mogą przesłonić nam odruch wdzięczności. Obrazować to można sytuacją, gdy ktoś ciężkim wysiłkiem został wyniesiony przez przyjaciół, kolegów najbliższych na wysoką przełęcz i kiedy wrócił z tej wyprawy, jedyne co pamięta, to to, że nie wnieśli go na pobliski szczyt. Jakby cały trud drogi na przełęcz nie istniał, a ten lub ci, którzy w tym pomagali, mieli nieskończone siły, możliwości czy zobowiązania. W relacji człowieka z Bogiem występuje ten sam problem. Jak to ostatnio trafnie ujął mój znajomy, bywa, że traktujemy Boga jak paczkomat. Nadto wyraźnie widzimy to, czego nie mamy, nie dostrzegając tego, co nam zostało dane. To może zniechęcić każdego ofiarodawcę. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale pewnie każdemu z nas się to przytrafia, jednym częściej, drugim rzadziej. A my tu zebrani, wszyscy jak widzę, mamy dużo. Niestety bywa, że dostrzegamy to nasze obdarowanie dopiero wtedy, kiedy zaczyna go brakować. Kiedy zdarzy się nieszczęście. Podając drastyczny przykład. Człowiek złożony udarem, który nie może się ruszyć z łóżka, oddałby samochód, pieniądze, swoją pozycję społeczną za to, żeby mógł samodzielnie dojść do toalety czy do kuchni. Jakże cenną możliwością jeszcze niedawno dysponował. Ale każdy z nas tu zebranych ma to samo bogactwo, które jest cenniejsze od tego samochodu, od tych pieniędzy czy od tej pozycji społecznej. Czy czujecie to bogactwo? Może wielu rzeczy, które nam się marzą, nie mamy. Ale nie pytam o marzenia. To jest zupełnie inna sprawa. Pytam, czy potraficie dostrzegać i cieszyć się tym, co już macie. A mamy wszyscy łącznie ze mną, niemało. Ale czy Bogu potrzebna jest nasza wdzięczność? Trudno jest mi się wypowiadać w imieniu Boga, odwrócę więc pytanie. Cóż nam daje wdzięczność? Czyjaś wdzięczność daje nam namacalny dowód na to, że nasza obecność i działanie zostały dostrzeżone, co powiedzmy sobie jest miłe. Nie jesteśmy traktowani jak to powietrze czy ten paczkomat. Czy ktoś z was wierzących chciałby, aby Bóg odniósł wrażenie, że jest dla nas powietrzem czy paczkomatem? Relacja to obecność. Jeśli Bóg chce relacji z człowiekiem, to znaczy, że chce jego obecności. Nie wyrażam wdzięczności powietrzu za to, że mogę nim oddychać, ani paczkomatowi za to, że mogę wyciągnąć z niego paczkę. Wdzięczność wyrażam zawsze wobec osoby. Chcesz mieć relację z Bogiem? Wdzięczność jest jedną z lepszych dróg, żeby ją utrzymać. Nie jedyną oczywiście, ale taką, myślę, miłą Bogu. Możliwość wyrażenia wdzięczności jest ważna również dla nas. Kiedy nie dostrzegasz swojego bogactwa, to jesteś wiecznie ubogi i nieszczęśliwy. Możesz być jak turysta, który spiął się na szczyt i zaraz potem zobaczył, że dalej jest następny, wyższy. Więc pognał tam, a kiedy wszedł na ten następny, zobaczył, że za tym szczytem jest kolejny szczyt, jeszcze wyższy. Więc udał się w tamtą stronę, no i niestety, siły go zawiodły. Nie zdołał już się wspiąć na ten kolejny szczyt i kiedy stanął przed tą ścianą, na którą już nie miał siły, zaczął narzekać na swój psi los i na to, że tak niewiele może w tym świecie. Jego życie to wieczna gonitwa plus nieliczne i krótkie chwile wejścia na kolejne szczyty i wieczna zgryzota, gdyż za każdym z tych szczytów będzie następny. Jeszcze nie zdobyty. Bóg nie chce, abyś był wiecznie ubogi i niespełniony. Bo większość z nas jest bogata. Już teraz. Mamy to, za co oddalibyśmy i nasze samochody, i nasze pieniądze, i naszą pozycję społeczną. Taką czy inną. Nie jestem przeciwnikiem zdobywania różnych szczytów. Wręcz przeciwnie. Ale idąc pod górę, cieszmy się tym, że możemy wędrować. Czy to w sensie metaforycznym, czy dosłownym. Cieszmy się samą drogą i tym, co nas na niej spotyka. Droga jest bogatsza niż szczyt, który na jej tle jest tylko drobnym wycinkiem całej góry. Bądźmy też warci bogactwa, które mamy. Kiedy wyrażamy za nie wdzięczność, tak się właśnie staje. Dostrzegając nasze obdarowanie, stajemy się sami bogaci. Co pozwala nam cieszyć się samą drogą, jaką przyszło nam kroczyć, a mijane szczyty stają się zaledwie wisienką na torcie, a nie całym tortem. Co więcej, można się też cieszyć tortem, nie sięgając po wisienkę. Powtórzę, wdzięczność czyni nas bogatymi. Dowodzi tego, że wiemy, ile mamy i dlatego jesteśmy wdzięczni. Człowiek wdzięczny cieszy się swoim ubogaceniem i potrafi z niego korzystać. Widzi też swoją dalszą drogę w jaśniejszych barwach, bo wdzięczność rozświetla nie tylko to miejsce, w którym jesteśmy, ale rozświetla również naszą przyszłość. A dla chrześcijan to światło przenika granice śmierci. Tacy jesteśmy bogaci. I przed chwilą wyraziliśmy za to wdzięczność, przystępując do stołu Pańskiego. Mam przynajmniej taką nadzieję, że zrobiliśmy to z wdzięcznością, a nie na mocy samego obyczaju. Może bardziej nam jest potrzebne to okazywanie wdzięczności niż Bogu, choć jak wierzę, Bogu też jest miłe. A co możemy powiedzieć o uwielbieniu? To siostra wdzięczności. Gdzie jest wdzięczność, budzi się uwielbienie. A uwielbienie pobudza wdzięczność. Zresztą mamy z uwielbieniem podobne problemy jak ze wdzięcznością. Słowo uwielbienie często przybiera pejoratywny wydźwięk. Kiedy widzimy historyczne reakcje ludzi na widok swojego wodza tyrana I to taki rodzaj uwielbienia budzi nasz niesmak. Ale ludzie Zachodu, choć szczycą się wolnością, to od uwielbienia nie są wolni. Obiektem uwielbienia mogą być gwiazdy popu, sportowcy, głosiciele nowych idei, politycy, w końcu nasz własny rozum. Mamy również bardziej pozytywny obraz uwielbienia. Matka może uwielbiać swoje dziecko, chłopak swoją dziewczynę. Albo na odwrót, dziewczyna swojego chłopaka. Te przejawy uwielbienia nie odbieramy jako niesmaczne. Związane są z miłością i mają dla nas ciepłe barwy. Niemniej, choć matka powinna kochać dziecko, a chłopak swoją wybrankę, to uwielbienie nie przynosi w tych relacjach dobrych owoców. Bo przeznaczeniem człowieka jest uwielbienie wobec Boga. I tylko wobec Boga. No. Ale czym jest uwielbienie? No nie będę się silił na definicję, bo każdą z nich można oczywiście poddać krytyce i dyskusji. Skupię się na tym, jak przejawia się to uwielbienie. Uwielbienie związane jest z okazaniem czci i głębokiego szacunku. Obiekt uwielbienia postawiony jest w naszym życiu na wysokim cokole. Związany jest również z radością doświadczania go. Obiekt uwielbienia rozświetla nasze życie i przydaje mu siły do działania. Nic dziwnego, że to Pismo skłania nas do uwielbienia Boga. O, zadziała? Zadziała. Przeczytam tu jeden fragment. I aby poganie uwielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z jego ludem i znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i niech go wysławiają wszystkie ludy. Zapytajmy zatem, dlaczego Bóg oczekuje od nas uwielbienia. Spotkałem się z takimi pytaniami, prowadząc różne dysputy, zaskłoniło mnie do tej refleksji. Za takim pytaniem bowiem domyślnie stoi pewne przypuszczenie, że z Bogiem musi być coś nie tak. Bo gdy człowiek się od nas tego wymaga, to znaczy uwielbienia, to mamy prawo być podejrzliwi. Gdybym teraz stanął przed wami, rozłożył ręce i powiedział, uwielbiajcie mnie, no to już się niektórzy na mnie krzywo popatrzyli. To tak na szczęście nie działa. Ale relacje człowiek-człowiek nie można przenosić na relacje człowiek-Bóg. Choć zdarza nam się, że tak robimy. I stąd się też biorą takie pytania i wątpliwości. No kiedy tak myślę nad tym uwielbieniem, dochodzę do wniosku, że człowiek jest skazany na uwielbienie. Tak czy inaczej, czy chce, czy nie chce. Nie zawsze musi to prowadzić do histerycznych reakcji na widok takiego czy innego polityka, czy gwiazdy popu. Ale każdy z nas ma swój obiekt uwielbienia. Coś, co napędza i kieruje jego życiem. Może to być idea, może religia, może być to gwiazdy tych estrad, czy cokolwiek innego. Może to być sama przyroda, jak wiemy. Może to być w końcu nasz rozum. Wtedy idolem może stać się nauka. Nie jesteśmy wolni od takiego przewodnika. Bóg o tym wie, wszak stworzył człowieka do wspólnoty z nim samym. I to jest nasze przeznaczenie. Idąc przez życie, musimy czymś zapełnić to miejsce w nas, które ku tej wspólnocie jest stworzone. Niestety, nie musi tam zająć miejsca Bóg. Może to być ten idol, może być ta idea, może być nauka, rozum, cokolwiek innego. Wtedy te sprawy przejmują kontrolę nad naszym życiem, co prowadzi do przykrych konsekwencji. Spójrzcie na to tak. Skoro jesteśmy powołani do uwielbienia Boga, tak jak to nam wskazuje Pismo, a nad Bogiem nie ma już niczego, Bóg jest Panem samego istnienia, to zapełnienie tego miejsca czymkolwiek innym jest formą naszej degradacji, którą sobie sami fundujemy. Dlatego Izajasz napisze, kraj jego pełen jest bożyszczy. Oni wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce. Poniżył się człowiek, upodlił się śmiertelnie. Jak widać z tego fragmentu, człowiek w ten sposób wręcz się upadla. To również bardzo wyraźnie wybrzmiewa w liście apostoła Pawła do Rzymian. Zmieściło się. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo. Stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Poddając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobiznie obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bez czeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Drodzy moi, nie upadlajcie się. Nie pozwólcie na to, by wasze myśli zniczemniały, a serca zostały zaćmione. Nie zamieniajcie chwały niezniszczalnego Boga na taką czy inną marność. Bo wobec Boga wszystko jest marnością. To Bóg ma rozświetlać nasze życie i przydawać nam siły do działania. A jeśli tak się stanie, to Jemu będziesz okazywał i wdzięczność, i uwielbienie. Niech mi tu będzie wolno przytoczyć jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobania, mówi Pan. To nie jest tak, że nie wolno nam być mocarzami, mędrcami, bogaczami, przynajmniej w oczach tego świata. Nie w tym leży problem. Problem zacznie się wtedy, gdy nasza moc, mądrość czy bogactwo wyprą Boga z przynależnego mu w naszym miejscu, w naszym sercu miejsca. Tego się wystrzegajcie, a zresztą jak najbardziej korzystajcie według waszego obdarowania. A jeśli w waszym życiu uwielbiony będzie Bóg, to nie mam żadnych wątpliwości, że to wasze korzystanie będzie budowało i was, i Kościół. I wtedy wszystko ładnie się domknie. Uwielbienie, podobnie jak wdzięczność, nie tylko podoba się Bogu, ale również służy nam. Wyraża ten ważny fakt, że w naszym życiu na piedestale jest Bóg. Wszystko to, co zniewala innych, jest nam poddane tak, jak powinno być. To my stajemy się panami mocy, mądrości, bogactwa czy innych naszych obdarowań. Uwielbienie Boga chroni nas przed upodleniem i uwalnia od marności. I to jest duży kontrast w stosunku do uwielbienia innego człowieka, które wręcz wtedy nas zniszczy, czy jakiej idei, czy jakiejkolwiek innej sprawy. To tak na tyle, jeżeli chodzi o moją krótką refleksję na temat uwielbienia i wdzięczności. Jedyne, co mogę na końcu zrobić, to zachęcić was i do tego, byśmy uwielbiali naszego Pana Boga, a nade wszystko również naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo to On rozświetla naszą przyszłość, to o czym powiedziałem. No i żebyśmy byli wdzięczni. Bo jak będziemy wdzięczni, to będziemy bogaci. Jak będziemy bogaci, no to będziemy się czuli dobrze. I będzie nam się, i będziemy sprawni w naszych działaniach, i będziemy się z optymizmem patrzyli również w dzień jutrzejszy. Dziękuję wam bardzo za uwagę.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.